Chciałbym dzisiaj dwa wyznania tak naprawdę tutaj zrobić na tym miejscu i zacznę od tego, że nie lubię rozmawiać przez telefon. Bardzo tego nie lubię. Nie wiem, czy ktoś z was też tak ma, ktoś jest ze mną, podnieście rękę, żebym się nie czuł samotny. Jest kilka osób, które nie lubią rozmawiać przez telefon. Pamiętam, jak w pracy zostałem kierownikiem z podwyżką, z nowym opisem moich obowiązków, przyszedł też telefon. Miałem przy sobie służbowy telefon, 9595, mogłem zadzwonić do Patryka na przykład w sklepie, jak jeszcze kiedyś był. Wtedy jeszcze nie byłem kierownikiem, więc musiałem prosić kogoś, żeby dał mi ten telefon, jak na obiad się umawialiśmy. Ale potem, kiedy już byłem tym kierownikiem, miałem telefon przy sobie i właściwie każdy przedstawiciel poszczególnych działów miał przy sobie telefon. To służyło temu, żeby pewne sprawy móc załatwiać sprawnie. A mimo to nie kupuję koncepcji rozmawiania przez telefon i jeżeli tylko miałem taką możliwość, wolałem udać się na drugi koniec sklepu, żeby z kimś się spotkać twarzą w twarz i z nim porozmawiać. Bo kiedy rozmawiam przez telefon, nie widzę różnych niewerbalnych sygnałów, które daje ta druga osoba. I ciężko mi, naprawdę jest mi ciężko tak rozmawiać. Moi bliscy są wyrozumiali i wiedzą to, że nie bardzo lubię rozmawiać przez telefon. Sandra się ostatnio dziwiła, bo mówiła, żebym pozdrowił Anię, jak będę z nią rozmawiał przez telefon. Mówię, niekoniecznie będziemy rozmawiać. I była taka zaskoczona, że na pewno w narzeczeństwie rozmawialiśmy dużo przez telefon. Też nie. I to mnie zmobilizowało do tego, że zajrzałem do rejestru połączeń i sprawdziłem, jak wyglądały moje połączenia w całym ubiegłym miesiącu z moją Anią. Odbyliśmy 28 rozmów na przestrzeni 30 dni, więc jest całkiem nieźle, prawda? Ale nasza najdłuższa rozmowa trwała 2 minuty i 16 sekund, a więcej było takich 5-15-sekundowych. Nie do końca rozumiem, po co mój operator wcisnął mi darmowe, nielimitowane połączenia, bo nie korzystam z tego, bo nie rozumiem tego. Podziwiam moją mamę, podziwiam osoby, które potrafią godzinami nieraz rozmawiać o wszystkim przez telefon. Dla mnie jest to duża trudność. I średnia długość rozmowy we wrześniu z moją Anią to było mniej niż 25 sekund. Tylko czy takie rozmowy są właściwie rozmowami? Sprawdź, czy mamy jeszcze papier. Jest promocja na masło, wziąć dwie kostki czy trzy. Gdzie jesteś? Czekam w samochodzie. Dojechałaś już? Tak wyglądają moje rozmowy przez telefon. Nie służy to rozwojowi relacji, ale załatwianiu konkretnej sprawy. I dlaczego o tym mówię? W ostatnim czasie zastanawiam się, czy ta moja niechęć do rozmawiania przez telefon, która może wynikać, nie wiem, czy z mojego introwertyzmu, czy może właśnie z tego, że nie kupuję tej koncepcji, żeby rozmawiać z kimś, kogo nie widzę, czy to nie przekłada się na moje życie modlitewne. Nad tym się zastanawiam. I właśnie tą kwestię chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli w świetle Pisma Świętego. Dlatego możecie rozgrzać palce, jak macie Biblię ze sobą. Przyda się dzisiaj, będziemy w wielu różnych fragmentach i chciałbym, żebyście nie tylko czytali z ekranu, ale jeżeli macie taką możliwość, otwierali ze mną Pismo Święte. Wiemy, że w modlitwie chodzi o głęboką rozmowę, która w pierwszej mierze powinna służyć właśnie rozwojowi relacji z Bogiem, a nie szybkiemu załatwianiu różnych biznesów. A jest to jeszcze trudniejsze niż mówienie do telefonu, bo jego odpowiedzi są zazwyczaj znacznie bardziej subtelne, często niesłyszalne i wymagają skupienia naszej uwagi oraz odpowiedniego nastawienia serca. Ze smutkiem muszę to też przyznać na tym miejscu, że ja nie jestem tytanem modlitwy. Jestem słaby w tej strefie mojego duchowego życia. Wiem, że to wymaga poprawy, a gdy przygotowywałem to poselstwo, tym bardziej Pan Bóg poprzez studiowanie różnych fragmentów pokazywał mi, jak pilna sprawa dla mojego życia to jest. Ostatnio byłem na grupie domowej u Kuby i Eli i widziałem, że Kuba ma na regale różne książki o misjonarzach, różne biografie mężów bożych. Nie wiem, czy je wszystkie czytał, ale jeżeli tak, to mógłby wam zaświadczyć, jak często ponadnaturalne Boże działanie w ludzkim życiu idzie w parze z gorliwą, szczerą, niewymuszoną modlitwą. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że zawsze to się łączy, że zawsze Boże działanie idzie w parze z modlitwą, z gorliwą modlitwą. Bohaterowie wiary, misjonarzy, ludzie, których Bóg szczególnie używał. Wszyscy ci mężczyźni i kobiety odkryli w swoim życiu wielką moc, której źródłem była modlitwa. Jeżeli będziemy czytać ich biografie, wspomnienia, szybko zauważymy, że klejem łączącym te wszystkie historie jest wciąż rozwijana osobista relacja z Bogiem, oparta na rozmowie. I wybaczcie, ale powiem teraz coś, co powinno być dla nas całkowicie oczywiste. Tego nie da się zrobić w mniej niż 25 sekund, nawet jeżeli będziemy to robili codziennie. Jeśli naprawdę chcesz doświadczać w swoim życiu Bożej obecności, to twoje życie modlitewne nie może ograniczać się do modlitwy przed posiłkiem, nie może się ograniczać do modlitwy tutaj wspólnie w zborze, kiedy jesteśmy wezwani. Teraz powstajmy, kochani, pomodlimy się. Nie może tak być. Oczywiście możesz być aktywnym członkiem Kościoła. Możesz dobrze żyć z innymi wierzącymi. Możesz nawet regularnie jeść obiad z pastorem. Możesz mieć świetnie wyrobione poglądy dogmatyczne na wszystkie kwestie codzienności. Możesz znać różne fragmenty, żeby poprzeć swoje zdanie na ten czy inny temat. Możesz być widoczny, pomocny. Możesz być zaangażowany w różne służby, które mamy w zborze. Możesz w końcu nawet awansować do rady zborowej. I to wszystko może się dziać bez jakiejś wielkiej ilości modlitwy w twoim życiu. Niestety. Jeśli jednak chcesz zacząć wydawać prawdziwy owoc i odkrywać Bożą wolę dla twojego życia, potrzebujesz wciąż więcej modlitwy. I nasze życie modlitewne jest kwestią bardzo intymną. Na tyle intymną, że nawet nasi najbliżsi, członkowie naszych rodzin nie muszą wiedzieć wiele o tym, jak wygląda nasze życie modlitewne. Problemem jest to, że my sami też możemy nie wiedzieć, że coś jest nie tak z naszym życiem modlitewnym, jeżeli nie mamy odpowiednich wzorców w kwestii modlitwy w naszym życiu. Apostołowie mieli najlepszy wzorzec, jaki można mieć. Wiemy, że na co dzień przez blisko 3 lata przyglądali się Jezusowi i widzieli, jak kluczowy element jego życia stanowiła właśnie modlitwa. Nie tylko przy posiłkach błogosławił pokarm, ale czytamy to w Ewangeliach, że wielokrotnie udawał się na odosobnione miejsce, aby rozmawiać z Bogiem nieraz i na całą noc. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Ewangelia Mateusza 14:23, Marka 1:35. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Ewangelia Łukasza 5:16. Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. Czy 6:12? W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie do Boga spędził całą noc. Jezus uczył, dając przykład poprzez swoje postępowanie, jak istotna jest osobista relacja z Bogiem, rozmowa z Nim. I nie tylko to. Czytamy, że w różny sposób nauczał apostołów, jak ważna jest modlitwa. Bez wątpienia on wiedział o tym, że nie zawsze będzie to przychodziło łatwo. Bo swego czasu dał im też lekcję o wytrwałości w modlitwie. I czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 18:1. Opowiedział im Jezus też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował, zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia? A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Myślę, że to nie jest jakaś bardzo trudna przypowieść, która wymaga ponadprzeciętnej mądrości, aby ją odpowiednio zinterpretować. Bóg weźmie w obronę tych, którzy do Niego niestrudzenie wołają. Ale problemem jest to, że tak łatwo trud powoduje, że przestajemy wołać do Boga. Zastanawiam się od pewnego czasu, czy słabość dzisiejszego chrześcijaństwa nie bierze się z tego, że tak szybko ulegamy właśnie zniechęceniu. Czym jest zniechęcenie? Zniechęcenie to po prostu stan braku chęci do działania. Bardzo prosta definicja. Zniechęcenie to stan braku chęci do działania. Zabieramy się za coś, ale w obliczu niepowodzenia tracimy do tego chęć. Nie chcemy już tego robić. I to jest całkiem normalne, że gdy coś robimy, to chcemy być w tym dobrzy. Gdy się okazuje, że nie jesteśmy, tracimy zapał, tracimy serce do tego, tracimy chęć. Nie chcemy tego robić, jeżeli do czegoś uważamy, że się nie nadajemy, skoro nam to nie wychodzi. Ale jak to mówią Rosjanie, nie od razu Rzym zbudowano, prawda? Ja przeżywałem takie trudne chwile nieraz w relacji z moim tatą, który jest doświadczony w różnych kwestiach, wychowany na wsi, wie, jak różne rzeczy zrobić przy domu. I nieraz pełen zapału brałem się na przykład do cięcia drzewa. Ale kiedy szybko się okazywało, że źle trzymam siekierę, że pod złym kątem uderzam, że za słabo, że za mocno, że za duże kawałki, że za małe kawałki, to się zniechęcałem. Pamiętam, przez bardzo króciutki czas mieliśmy działkę, która polegała tylko na tym, że zarastała i było trzeba ją kosić. Nie było tam prądu, pojechaliśmy z kosą zwykłą. Ja nie miałem nigdy doświadczenia, jak się kosi zwykłą kosą, ale z zapałem się do tego zabrałem, ale raptem kilka razy machnąłem i uległem takiemu zniechęceniu po tylu uwagach, które usłyszałem, że to nie wiem, czy dosłownie nie rzuciłem i się nie obraziłem. Był taki również krótki czas, kiedy myślałem, że zostanę malarzem i chciałem narysować konia, ale nie przypominał on absolutnie żadnego istniejącego, nawet upośledzonego zwierzęcia, które chodzi po ziemi. Zniechęciłem się. Straciłem do tego zapał, straciłem do tego serce. Obserwuję mojego siostrzeńca, młodego chłopaka, który nieraz ma takie serce, że chce być pomocny i do różnych rzeczy się bierze. Ale widzę to samo, co w sobie dostrzegam, że kiedy ktoś mu zwraca uwagę, że coś robi nie tak, że mu to nie wychodzi, że powinien inaczej, że powinien mocniej przytrzymać, to nieraz się biorą go nerwy i rzuca to i mówi, że się do niczego nie nadaje i nie chce i ulega właśnie zniechęceniu. Traci zapał, który miał jeszcze chwilkę wcześniej, bo mu to nie wychodzi. To jest cecha, mam nadzieję, że się nie obrazi, jeżeli kiedyś wysłucha tego kazania, to jest cecha niedojrzałości. I Słowo Boże uczy nas, że mamy być jak dzieci, ale mamy być jak dzieci w przyjmowaniu Królestwa Bożego. To znaczy w prostym zaufaniu mamy przyjmować obietnicę zbawienia. Słowo Boże uczy nas, że mamy być jak niemowlęta, ale w złem, a nie innych kwestiach. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Pierwszy list do Koryntian 14:20. Bezsprzecznie Słowo Boże zawiera myśl o tym, że powinniśmy rozwijać się, powinniśmy dojrzewać, powinniśmy dorastać do obrazu Jezusa. A ten Jezus dobrze wiedział, że Jego uczniowie będą zmagać się ze zniechęceniem w kwestii modlitwy. Wiedział, że również będzie to naszym udziałem, bo chcielibyśmy szybkich, spektakularnych efektów naszej modlitwy. Mówię za siebie. Ja chciałbym, żeby było tak, że się pomodlę i ogień zstępuje z nieba. Chciałbym tego. Chciałbym modlić się tutaj o budowę i na konto zborowe, żeby zaczęły wpływać środki na dom seniora, który kiedyś chcemy zrobić, na remont dachu. Chciałbym tego, nie ma w tym nic złego. Chciałbym, żeby jak będę otwierał bramę rano, żeby tam już ludzie w kolejce czekali, żeby jednać się z Panem Bogiem, żeby wyznawać Mu swoje grzechy, żeby przyjąć Go jako swojego Zbawiciela, żeby zdecydowali się, żeby w końcu podążać w swoim życiu drogą wiary. Chciałbym tego. Jednak Gdy się modlę i jestem w tym kiepski, bo moje myśli łatwo się rozpraszają i kiedy nie otrzymuję tego, o co się modliłem, ulegam zniechęceniu. I jak już powiedziałem, zastanawiam się, czy nie jest to właśnie słabością naszego chrześcijaństwa, że tak łatwo ulegamy zniechęceniu w modlitwie. Jezus bardzo konkretnie mówił swoim uczniom, jak istotna jest modlitwa, żeby trwać w niej i nie ulegać zniechęceniu. Czy dzisiejszy Kościół, czy w dzisiejszych zborach naśladujemy Go w tym, by równie mocno to podkreślać? Dzisiaj chcę to podkreślać. Nie daj się zniechęceniu, nie zniechęcaj się w modlitwie. Obawiam się, że wielu ludzi trafiających do Kościoła może nie zdawać sobie sprawy, że ich życie modlitewne wymaga gruntownej przemiany. Wielu z nas wyrastało w domach, gdzie modlitwy się odmawiało. Istnieje nawet wyrażenie klepać pacierze w naszym pięknym języku polskim, które wyraża właśnie to, jak wielu naszych rodaków traktuje modlitwę, rozumie modlitwę. Wielu utożsamia modlitwę z powtarzaniem wyuczonych formuł. Wielu kojarzy modlitwę z prośbą do wszelakich świętych o ich wstawiennictwo. Szymon Hołownia, poważany nawet w niektórych kręgach ewangelicznie wierzących ludzi, zapraszany na różne prelekcje, wydał dwie takie książki, Święci Pierwszego Kontaktu i Święci Codziennego Użytku, gdzie można właśnie zapoznać się z historią danego świętego i prosić go o wstawiennictwo, żeby nas, nie wiem co nas, żeby on wstawiał się za nami do Pana Boga i żeby nam było lepiej w życiu. Chcę powiedzieć głośne nie. To nie o to chodzi. I każdy, kto czyta Pismo Święte, jeżeli nie jest ślepy, to musi to widzieć, że nie na tym polega modlitwa, że nie na tym polega wstawiennictwo w modlitwie. Chodzi o budowanie relacji z Bogiem, o to, by z Nim rozmawiać tak, jak potrafimy. Czy to jest proste? Nie. Przynajmniej mi nie przychodzi to łatwo. Jestem jednak przekonany, że i wielu z nas może mieć z tym problem. Używając naszego rozumu, nie do końca możemy kupować koncepcję mówienia do kogoś, kogo nie widzimy, niejako w próżnię, oczywiście w cudzysłowiu. Czy poważny człowiek ma zamykać oczy, ma klęczeć, ma mówić do Boga? Jaki to ma sens? Łatwiej jest nam przyjąć inne elementy chrześcijaństwa. Ktoś powie, czytanie Biblii? Tak, to ma sens. To jest konkretne działanie, w którym poznaje objawione Słowo Boże. Inny powie, uczestnictwo w nabożeństwach, słuchanie kazania Słowa Bożego. Tak, to też ma sens, bo pastor czy kaznodzieja miał czas, żeby się przygotować. Troszkę nam nakreśli kontekst jakiegoś fragmentu Słowa Bożego, pomoże nam przekuć je w jakieś konkretne rzeczy, które możemy zmienić w naszym życiu. Tak, to ma sens. Możemy wierzyć w Jezusa jako Syna Bożego. Możemy uznawać Jego nauki, ba, możemy być zafascynowani chrześcijaństwem. I to wszystko bez modlitwy, bo nasz rozum będzie się buntował przed mówieniem do tego, którego nie widzimy. Możemy spróbować kilka razy, ale gdy efekt będzie podobny do tego, jaki był, gdy kiedyś zmawialiśmy pacierze, zwyczajnie się zniechęcamy i z czasem możemy sobie odpuścić. Zwłaszcza gdy się okaże, że świetnie funkcjonujemy w lokalnym zborze bez tego elementu w naszym życiu. Oczywiście modlimy się na nabożeństwie, gdy jesteśmy o to poproszeni, ale z czasem również ta modlitwa będzie wygasała, będzie coraz bardziej niemrawa. Bo jeżeli nie będę ja nauczony, jeżeli każdy z nas nie będzie przyzwyczajony, nauczony do tego, żeby w domu, na kolanach modlić się do Pana Boga, wołać do Niego gorliwie, to jak potem wykrzesać z takiej garstki jak my modlitwę w społeczności? Wtedy będziemy po prostu coś tam pomamroczemy. Przecież w końcu najistotniejsze jest, byśmy zdrowo wierzyli i czytali Biblię. Tak, to prawda, to jest istotne. Ale jak to powiedział jeden z bardziej znanych teologów protestanckich, Karol Barth, modlitwa bez studiowania Biblii jest pusta. Studiowanie Biblii bez modlitwy jest ślepe. I nie da się studiować, jak już powiedziałem, Pisma Świętego i nie widzieć, jak często wzywani jesteśmy, żeby się modlić. Faktycznie trzeba być chyba ślepym. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Gdyż co? Gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 1 Tesaloniczan 5, 17-18. Zatem w naszym przedzieraniu się do Boga w modlitwie nie chodzi w pierwszej mierze o nasz komfort, o moje dobre samopoczucie, ale chodzi o to, że w ten sposób wypełniamy Jego wolę względem naszego życia. Nawet jeżeli przychodzi nam to z trudnością, nawet jeżeli wydaje nam się, że to nie działa. Zwróć uwagę, że wiele rzeczy w naszym życiu wymaga praktyki i czasu, by przychodziły nam łatwiej i przynosiły efekty. Jedno jest pewne. Sam Jezus nie tylko zachęcał, byśmy nie ulegali zniechęceniu, ale dał też nam wspaniałą obietnicę. Jeżeli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, abyście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Czytamy w Ewangelii Jana 15:7-8. Wytrwałość w modlitwie jest receptą na to, byś owocował w swoim życiu, co z kolei będzie bardzo namacalnym potwierdzeniem tego, że należysz do Boga. My ostatnio rozważamy w naszym zborze, prawda, na podstawie początku drugiego listu Piotra, co mamy robić, aby nie być bezczynnymi i bezowocnymi w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto kolejna wskazówka dzisiaj. Trwaj w modlitwie, nie zniechęcaj się. Bóg wtedy obiecuje, że będzie odpowiadał na twoje modlitwy i przez to On będzie uwielbiony, a ty przyniesiesz owoc. Czytając Dzieje Apostolskie oraz nowotestamentowe listy, widzę, że ludzie używani przez Boga w niezwykły sposób zdawali sobie sprawę, jak istotna jest wytrwałość w życiu modlitewnym. W obliczu zmagań z różnymi przeciwnościami albo po prostu z naszym własnym rozumem. Paweł, gdy przebywał w areszcie w Rzymie, pisał do wierzących w Kolosach. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Ten człowiek, bez wątpienia używany przez Boga, poświęcił wiele lat swojego życia na to, by zakładać zbory i opowiadać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Docierał tam, gdzie Ewangelia wcześniej nie dotarła. I wiemy, że z tego powodu jego życie obfitowało wiele cudownych zdarzeń, ale obfitowało też wiele przykrych doświadczeń, łącznie z tym, że go ukamienowali i wielokrotnie ocierał się o śmierć. Mając taki bagaż doświadczeń, kierowany troską o wierzących, apeluje, by byli wytrwali, by nie ulegali zniechęceniu w modlitwach. Sam przechodził pewnie przez niejedno zniechęcenie. My zresztą to wiemy. Nieraz z tego miejsca cytujemy ten sławetny fragment Słowa Bożego z drugiego listu do Koryntian o cierniu w życiu Pawła. Wiemy, że on prosił Boga trzykrotnie, żeby coś zabrał od niego, jakąś trudność i nie otrzymał takiej odpowiedzi, jakiej by chciał. Ale on sam nie upierał się, że wszystko rozumie. On wiedział jedno. Trzeba trwać w modlitwie, być w niej czujnym i wdzięcznym. Ponieważ to jest wielka sprawa, naprawdę, że możemy przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Myślę, że ludzi, którzy w niedzielny poranek wybrali się do kościoła, nie trzeba szczególnie przekonywać do tego, że mamy się modlić. Jezus wzywa nas dzisiaj do wytrwałości, ale chciałbym zwrócić dzisiaj naszą uwagę na jeszcze jedną kwestię dotyczącą modlitwy. Chciałbym, żebyśmy weszli jeszcze krok głębiej w zagadnienie modlitwy. Bo moją uwagę przykuwa to, że zaraz po wezwaniu Kolosan do wytrwałości Paweł prosi o wstawiennictwo w modlitwie o niego samego i o Tymoteusza. Czytamy, módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa. Kolosan 4:3. Dlaczego mamy modlić się o innych? Dlaczego mamy modlić się za inne osoby? To pytanie często pojawiało się, nadal pojawia się w mojej głowie, gdy podczas nabożeństwa jesteśmy proszeni o to, żeby przynieść kogoś w modlitwie. Na przykład kogoś chorego, kogoś przed operacją, kogoś, kto wyjeżdża gdzieś do pracy za granicą. Albo gdy odbieram SMS-y z takimi potrzebami modlitewnymi, żeby o kogoś się modlić, nawet gdy go nie znam. Czy naprawdę to jest potrzebne, żebyśmy Panu Bogu opowiadali o czyichś potrzebach i prosili Go o pomoc? Przecież sam Jezus nauczał. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Mój rozum się tutaj buntuje. Po co mam modlić się o kogoś, skoro ktoś już to zrobił wcześniej? Po co mam to powtarzać? Czy nie wystarczy, aby modlić się po prostu o swoje potrzeby? Czy powtarzanie tej samej prośby przez większą liczbę osób zwiększa w jakikolwiek sposób szansę na Bożą odpowiedź? I czy te potrzeby musimy w ogóle wypowiadać na głos, skoro Bóg je zna? Przecież czytamy w Psalmie 139, choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Nie wiem, czy znam poprawne odpowiedzi na te wszystkie pytania. Moja wiedza jest cząstkowa. Jedno jednak wiem. Nie wszystko muszę ogarniać moim rozumem, żeby to działało. Przyszedł czas na moje drugie wyznanie dzisiejszego dnia. Jedno to jest to, że nie lubię rozmawiać przez telefon. Drugie to jest to, że nie bardzo znam się na samochodach. Jeżeli ktoś będzie miał okazję skorzystać z mojej toalety, nie znajdzie tam magazynów, jak być może u Gabrysia, o różnych samochodach, o motoryzacji. Nie znam się na tym. Czy auto jest dobre czy niedobre, to ja głównie oceniałem zawsze w ten sposób, że zaglądałem do samochodu, ile ma na liczniku, jaką prędkość maksymalną może rozwinąć ten samochód. Przyznam się, że w dzisiejszych czasach mam coraz większy problem, bo od kilku lat produkuje się nowe samochody z wyświetlaczami i już nie mogę sprawdzić w ten sposób, czy samochód jest dobry, czy nie jest dobry. Wiedziałem, jak wybrałem się do Stanów, że Ford Mustang jest bardzo dobrym samochodem, więc marzyłem o tym od zawsze i kiedy wynajmowaliśmy samochód, długo przekonywałem moją Anię, że to musi być Ford Mustang. Zamówiliśmy Forda Mustanga w wypożyczalni i podstawili mi inny samochód, bo nie mieli Forda Mustanga. I byłem skołowany. Nie wiedziałem, czy to jest dobry samochód, czy nie. Przez to, że już ciężko zajrzeć na deskę rozdzielczą, mam inną metodę jeszcze, żeby ocenić, czy samochód jest dobry, czy nie. Sprawdzam, ile ma rur wydechowych. I na szczęście ten Chevrolet Camaro, który mi podstawili, on miał 4 rury wydechowe i wiedziałem, że to jest dobry samochód. Ale przyznaję się do tego, nie do końca się na tym znam. Zdarza się, że odbieram mój samochód od mechanika i nasz wieloletni mechanik mówi mi, co on tam wymienił. I ja nie wiedziałem, że coś takiego mam. Nie wiedziałem, że to trzeba wymienić. Nie muszę tego do końca rozumieć. On mi pokazuje jakąś część. Pokazuje, zobacz, jak wygląda ten wahacz. Ja pokiwam głową, no źle, dobrze, że go wymieniłeś. Nie znam się do końca na tym. Ale mi to absolutnie nie przeszkadza w tym, żeby być na podium najlepszych kierowców, jakich znam, gdzieś między Robertem Kubicą a Pastorem się tam plasuje. Nie przeszkadza mi to. Ja nie muszę rozumieć wszystkiego mechanicznie. Którędy z baku benzyna dostaje się do silnika, czy dostaje się w ogóle do silnika, gdzie się to spala, po co są te świece, czy ja też powinienem w dieslu je mieć, czy nie. Nie muszę tego wiedzieć, jak to wszystko się potem przemienia w energię, na wał, na koła. Nie przeszkadza mi to w tym, żebym używał samochodu. Moja wiedza mechaniczna nie warunkuje tego, czy to działa, czy nie. I podobnie w przypadku modlitwy, Biblia daje mi jasne wytyczne, że mam wołać nie tylko o siebie, ale również o potrzeby innych z wiarą, że Bóg na to odpowie. Wspomniany apostoł Paweł, który bez cienia wątpliwości był dalece dalej używany przez Ducha Świętego niż ja, wielokrotnie wspomina o tym, że modli się za innych wierzących i wielokrotnie sam prosi o taką modlitwę. Bracia, módlcie się za nas, 1 Tesaloniczan 5:25. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. W drugim liście do Tesaloniczan, w liście do Efezjan mówi, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, czy w liście do Rzymian. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Jasno z tego wynika, że wzajemne proszenie w modlitwie jednych o drugich było praktyką Kościoła od samego początku jego istnienia. Jakiś rok po tym, jak Paweł pisał do Kolosan, z tego samego więzienia w Rzymie napisał do Filipian: wiem, że wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Zwróćcie uwagę, jak bardzo odważne jest to stwierdzenie. Paweł otrzymał przekonanie od Boga, że zostanie uratowany, ale jako jeden z elementów, który się do tego przyczynił, wskazał modlitwę wierzących ze zboru Filipii. Podobne przekonanie znajdujemy również w innym liście Pawła, napisanym 5 lat wcześniej do Koryntian. Tam czytamy z kolei w drugim liście, 1 rozdział, 10-11 werset. On, to znaczy Bóg, uchronił nas od pewnej śmierci, a mamy w nim nadzieję, że nie tylko tym razem, liczymy, że nadal będzie nas chronił, między innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie. Te słowa napisane przez Pawła w natchnieniu Ducha Świętego klarownie nam pokazują, że modlitwa jest jednym z elementów, między innymi, który przynosi konkretny, namacalny rezultat. Nie chodzi zatem tylko o lepsze psychiczne samopoczucie, jak niektórzy uważają. W ten sposób rozumując, modlić się powinni tylko ci słabi, tylko ci, którzy sobie nie radzą w życiu, bo dzięki temu oni, kiedy wyartykułują swoje bolączki, doznają ulgi. W relacji z Bogiem, rozwijanej poprzez szczerą modlitwę, płynącą z serca, chodzi o znacznie więcej niż to, czego dowiadujemy się z psychologii badającej człowieka. Pismo Święte uczy nas, że powinniśmy modlić się o innych i sami też potrzebujemy takiej modlitwy. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. List Jakuba 5:16. Dlaczego mamy to robić? Czy nie wystarczy po prostu modlić się samemu o siebie? Chcę was prosić teraz o jedno. Spójrzmy na to z drugiej strony. Wysilmy się. Spójrzmy na to z drugiej strony. Czy nie wystarczy modlić się tylko o siebie? A czy nie byłoby to nie tylko smutne, żeby wołać tylko o swoje potrzeby, ale również sprzeczne z piękną ideą, która przebija się przez całe Pismo Święte? Sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa poświęcił swoje życie dla naszego zbawienia. Sam siebie ofiarował, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czy jeżeli jesteś pochwycony przez tą piękną prawdę, czy nie powinno być nam znacznie łatwiej zginać nasze kolana, pochylać nasze głowy, kiedy wstawiamy się za innymi ludźmi? Nie do końca ja muszę rozumieć, jak to działa, dlaczego Pan Bóg tak to wymyślił, ale wiem, że potrzebujemy, że ja potrzebuję więcej wytrwałości w mojej modlitwie, nie tylko za siebie, ale może przede wszystkim właśnie w modlitwie za innych. Jestem też dogłębnie przekonany, że sam potrzebuję być przedmiotem modlitw towarzyszy wiary, że jest to wolą Bożą dla mojego życia. Wierzę, że skupienie się w rozmowie z Bogiem na potrzebach innych ludzi jest cenną lekcją samą w sobie. Bardzo często cytowany jest fragment z 1 rozdziału Biblii, z Księgi Rodzaju, 26 werset, który mówi o tym, że podczas stworzenia świata człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Spójrzmy zatem na Jezusa. Na tego, który sam o sobie mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Modląc się przed procesem i ukrzyżowaniem, jak on wołał do Boga? Wstawiam się nie tylko za nimi, czyli za apostołami, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, czyli za nami. Z listu do Rzymian dowiadujemy się, że Jezus Chrystus, który umarł. Więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, on przecież wstawia się za nami. Skupmy jeszcze chwilkę naszą uwagę. Może to nie będzie jakoś bardzo odkrywcze, ale gdy to rozważałem, to stało się to dla mnie jasne, stało się to dla mnie odpowiedzią, stało się to dla mnie wystarczającym tak naprawdę powodem, dla którego mam modlić się o innych. Biblia mówi, że kiedy przeżyjemy nowonarodzenie, kiedy przez wiarę uznajemy Jezusa za Zbawiciela, to metaforycznie zdzieramy z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdziewamy nowego, który się nieustannie odnawia. Aby co? Aby rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. Jestem przekonany, że jednym z elementów tego obrazu Stwórcy jest gorliwość w modlitwie, także za innych. A to tym bardziej, że odrodzony chrześcijanin, który zabiega o codzienne prowadzenie Ducha Świętego w swoim życiu, o tym Duchu może przeczytać takie słowa. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga. List do Rzymian 8, 26-27. Rozważając Słowo Boże, coraz wyraźniej widzę, że nie można mówić o biblijnym chrześcijaństwie bez elementu regularnej, szczerej, głębokiej, systematycznej oraz niesamolubnej modlitwy. Wezwani, by upodabniać się do Jezusa, tym samym jesteśmy zobligowani, by modlić się o innych. I wstyd mi z powodu mojej mierności w tym ważnym elemencie bycia uczniem Chrystusa. Naprawdę mam nadzieję, że nie będę nigdy rozliczony za obietnicę modlitwy bez pokrycia i za mój brak zaangażowania w modlitwie o różne osoby. Przyglądając się ludziom używanym przez Boga, czy to na kartach Pisma Świętego, czy w nowszej historii, widzę, jak bardzo potrzebna jest modlitwa wstawiennicza innych braci i sióstr. Kryje się za tym wielka tajemnica Bożego błogosławieństwa. Tajemnica może za duże słowo, bo to nie jest nam objawione. To nie jest tajemnica, to jest przepis na Boże błogosławieństwo. Wzajemna modlitwa jednych o drugich. Mając tę cudowną świadomość, że Jezus wstawia się za nami, jak czytamy w liście do Rzymian, możemy odpocząć od walki o samego siebie i możemy wstawiać się za innymi na obraz i podobieństwo naszego Stwórcy, Jezusa. I proś świętych o wstawiennictwo. Źle to zabrzmiało w naszych uszach. Dziwnie to brzmi w naszych uszach. W tym tak bardzo katolickim kraju można źle to zrozumieć. Ale oczywiście nie chodzi o świętego Jerzego, o świętego Krzysztofa, o Petronelę z obrazków innych świętych. Chodzi o nas nawzajem, bo czytamy: za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I my jako święci mamy wzajemnie modlić się jedni za drugich. Dlaczego? Bo będziemy to czynić na podobieństwo Boże, Jezusa, po pierwsze. Po drugie, bo jest to zgodne z myślą Biblii, bo oducza nas to egoizmu. Po trzecie, bo jest to wolą Bożą względem naszego życia. Po czwarte, bo wzmocni to nas duchowo i będzie owocować jednością, rozwojem jedności wśród nas, której chce dla swojego Kościoła Jezus Chrystus. Wczoraj modliłem się konkretnie o wielu z was. Cieszę się, jak was teraz widzę, bo wielu z was przynosiłem do Boga w modlitwie. Konkretnie wołałem o Bożą ochronę, o prowadzenie, o błogosławieństwo. I tak przechodziłem od osoby do osoby i odczuwałem, że jesteśmy w Panu jedno, bo właśnie On nas połączył swoją miłością. Modliłem się o te osoby, które wczoraj tutaj były na Olszynce, które pracowały. Modliłem się o Patryka, który z dziećmi miał zajęcia. Potem się modliłem o Olę. Jak modliłem się o Olę, to potem modliłem się o zespół muzyczny. Jak modliłem się o zespół muzyczny, to modliłem się o Andrzeja. Jak modliłem się o Andrzeja, to modliłem się o jego mamę, o Ludmiłę. Jak modliłem się o Ludmiłę, to przypomniałem sobie, jak składała świadectwo, że dzięki Bogdanowi ma gdzie mieszkać, bo to jest jego mieszkanie, więc modliłem się o Bogdana. Kiedy modliłem się o Bogdana, pomyślałem o tych osobach, które on nieraz przywozi na nabożeństwo, więc modliłem się o Basię. Kiedy modliłem się o Basię, to modliłem się o Milenę, o Mateusza i moje serce było wypełnione wdzięcznością za każdego z was. Wierzę, że jest to zgodne z wolą Bożą, bo wtedy Duch Święty będzie nas poruszał, żeby nie tylko wspominać, ale żeby też konkretnie zapytać się, czy ktoś potrzebuje naszej pomocy, czy ktoś potrzebuje naszego wsparcia. Dzięki takiej modlitwie, kiedy wstawiamy się jedni za drugich, frustracja, która gdzieś narasta nieraz w naszych sercach, w naszym rozumie, ustępuje miejsca Bożej miłości. Wtedy jesteśmy wypełnieni Jego myślami. Wtedy wiemy, o co się modlić. I wierzę, że też kiedy modlimy się o innych i kiedy zbraknie nam słów, to wtedy możemy doświadczyć to, co już czytaliśmy z Listu do Rzymian, że Duch Święty, kiedy nie wiemy, jak się modlić, kiedy nie wiemy o co, w jaki sposób, On wtedy może przejąć kontrolę nad Twoim językiem i może modlić się w nas. Możemy modlić się na językach o innych. To tak będzie działało. A przy tym przede wszystkim wierzę, że to działa. Wierzę, że jest to wolą Bożą, żebym się modlił o innych, bo wierzę na podstawie tych fragmentów, które czytaliśmy, że to przynosi konkretny efekt. Gdy w ostatnim czasie wielokrotnie apelowaliśmy z tego miejsca o to, byśmy pamiętali w modlitwie o katechumenów, o Gosię, o Emilię, o Natalię, czy to było po prostu takie kurtuazyjne, bo wypada, bo to nowe osoby przyjmują chrzest i teraz w kościele przynosimy różne prośby, i żeby to się nie stało suchą formułą. O zmiłowanie nad katechumenami prosimy Cię, dobry Panie. Amen. Wszyscy powiedzą. Czy o to chodzi? Wierzę, że nie. Wierzę, że to nie jest kurtuazja. Wierzę, że to jest wielka, wspaniała recepta na Boże błogosławieństwo w naszym życiu, żebyśmy wzajemnie walczyli, żebyśmy się nie zniechęcali, kiedy trwamy w modlitwach nieustannie, jedni za drugich. Bo jak czytamy, wiem, że wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Ja też chcę doświadczać takiej pewności w moim życiu. I w drugą stronę spójrzmy na to. Brak modlitwy może skutkować brakiem błogosławieństwa. Módlmy się o siebie nawzajem, bo istnieje niepotrzebne ryzyko, że wiara wielu z nas osłabnie bez tego. Spójrzmy między siebie, ile pustych jest krzeseł, a było zajętych przez różne osoby, które wyznawały ustami, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Gdzie są dzisiaj? Może zabrakło modlitwy? Nie narażajmy się na to niepotrzebne ryzyko. Jest jeszcze jeden powód, dla którego wzajemnie powinniśmy się o siebie modlić obok tych wymienionych. Stanie się to źródłem wielu świadectw na Bożą chwałę. Czasem jesteśmy zablokowani przed tym, by prosić kogoś o modlitwę, o wstawiennictwo w jakiejś sprawie. Może to być strach, że to nie przyniesie efektu, że nie stanie się o to, co kogoś poprosimy, żeby się z nami modlił. Będziemy prosić, żeby ktoś z nami modlił się o nawrócenie kogoś od nas z rodziny i potem on się nas zapyta i nic się nie stało i będzie nam tak głupio, bo ta modlitwa nie przyniosła żadnego efektu. To może lepiej się nie narażać na taką śmieszność. Może lepiej nie prosić. I ta nasza niepewność, w pewien sposób asekuracja, blokuje chwałę, która mogłaby popłynąć dla Boga. Wierzę, że nie jeden raz, że wielokrotnie odbieramy chwałę, która mogłaby płynąć dla Boga. Gdybyśmy posłuszni wezwaniu Pisma Świętego wspólnie ustalili, o co chcemy wołać przed Bogiem, byłoby więcej świadectw Bożego działania, Bożych odpowiedzi wśród nas. Chciałbym doczekać tego czasu, że będę musiał komuś odmawiać złożenia świadectwa z tego miejsca, bo już się inne osoby zgłosiły i może bracie, siostro, może za tydzień powiesz, jak twoja modlitwa została wysłuchana. Chciałbym, bo to buduje naszą wiarę. Nie dobre kazania, nie zawsze nawet czytanie Słowa Bożego tak buduje naszą wiarę, jak to, kiedy ktoś, kogo znamy, usłyszymy, jak składa świadectwo, że poprosił kogoś o modlitwę, bo źle się miał, bo miał niepokój w swoim sercu, bo nie miał światła, co zrobić w jakiejś ważnej kwestii w swoim życiu. I ustalił to z kimś i się modlili i nie ustawali i nie ulegali zniechęceniu. I trwało to jakiś czas, ale dzisiaj, bracia, siostry, mam pewność, mam pokój Boży. Moje serce zostało odmienione, wiem, co mam robić. Halleluja. I wtedy cały zbór jest zbudowany i zachęcony do tego, żeby tym bardziej modlić się. Chcemy tego. Chcielibyśmy doświadczać ponadnaturalnego Bożego działania, a jednocześnie tak łatwo się zniechęcamy, tak łatwo ulegamy zniechęceniu, tak łatwo tracimy zapał w modlitwie. Nie podlega dyskusji to, że modlitwa jest wolą Bożą względem naszego życia. Czy przychodzi każdemu ona tak samo łatwo? Zdecydowanie nie, ale mamy się w niej ćwiczyć, mamy się rozwijać, mamy trwać i mamy zawsze się modlić i nie ulegać zniechęceniu, tak powiedział Jezus Chrystus. Czy jest tylko jedna właściwa forma modlitwy? Już kończymy, ale jeszcze tylko to chciałbym, żebyśmy chwilę nad tym pomyśleli, bo chciałbym, żebyśmy też wyszli dzisiaj z jakimiś konkretnymi postanowieniami dla naszego życia modlitewnego. Żebyśmy może postanowili coś zmienić. Czy jest jedna poprawna forma modlitwy? Jedna bardziej skuteczna od innej? Myślę, że nie. Jeżeli podobnie jak ja bardzo nie lubisz rozmawiać przez telefon, może spróbuj inaczej. Ja przez jakiś czas wieczorami spisywałem. Miałem maszynę do pisania i spisywałem swoje modlitwy i gdzieś tam chowałem. Co stoi na przeszkodzie, żeby kupić zeszyt A4 w kratkę i schować pod poduszkę i wieczorem zapisać, jeżeli ciężko nam przychodzi wyartykułować modlitwę, zapisać kilka myśli, które chcemy przekazać Panu Bogu. Czy jest w tym coś złego? Czy jest to niepoprawna forma modlitwy? Nie mówię, żeby zaraz to wydawać i sprzedawać u Piotra modlitwy Tomasza Biernackiego. Czytajcie, budujcie się. To może być pod poduszką. Można to zapisywać gdzieś na maila sobie, wysłać na skrzynkę. Może w ten sposób spróbuj. Jedni lepiej czują się, gdy modlą się na głos, inni trwają w ciszy i modlą się w myślach. Ktoś inny może tworzyć pieśnie jako wyraz modlitwy, muzykalni ludzie. Czy psalmy nie są często po prostu modlitwą Dawida czy innych psalmistów? Czy nie można zaśpiewać Panu Bogu, jeżeli ktoś potrafi tego, co ma w sercu? Czy nie w ten sposób możemy się modlić? Czasem potrzebujemy jakiejś zaufanej grupy domowej, żebyśmy się przełamali w modlitwie, żebyśmy uczyli się modlić jedni o drugich. Ja tego doświadczałem, kiedy w Warszawie prowadziłem grupę domową, że coś, co przychodziło początkowo trudno i można było się zniechęcić po jakimś czasie, gdy przez wiele tygodni w tym samym gronie rozważaliśmy Słowo Boże, poznawaliśmy się, swoje poglądy, kiedy razem się modliliśmy, kiedy z tygodnia na tydzień wiedzieliśmy, co się dzieje u kogoś w życiu, łatwiej mi przychodziło modlić się potem o te osoby. Może tego potrzebujesz. Czasami, gdy jest nam bardzo trudno, warto może sięgnąć do modlitwy, której uczył nas Jezus, Ojcze nasz. Czytać ją, rozwijać poszczególne elementy, które się w niej pojawiają. Na kanwie tej modlitwy, która na pewno jest dobrą modlitwą, bo sam Jezus nam ją zostawił, budować swoją modlitwę. Może być trudno, ale podejmujmy trud. Bądźmy wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Chcę to mocno podkreślić, bo czuję, że słowo, które Duch kieruje dzisiaj do naszego zboru, aż prosi się o konkretne działania, o konkretne postanowienia z naszej strony. Niezależnie od tego, jaki masz staż wiary, czy w jakim wieku jesteś, niezależnie od tego, czy chrzest przyjęłaś tydzień temu, czy ktoś jest w kościele od 25 lat, każdy z nas potrzebuje modlitwy. Być może zniechęciłeś się jakiś czas temu do modlitwy i tak trwasz przy Panu, ale ten element jest przymierający, jest szczątkowy. Być może nawet nie jesteś pewien, czy wiesz, jak w ogóle się należy modlić. Być może odczuwasz, że twoje duchowe życie jest jałowe. Choć z zewnątrz wszystko wygląda całkiem dobrze, to jednak ty najlepiej wiesz, że nie przynosisz należytego owocu. Jeśli dość masz fasadowej duchowości i prawdziwie chcesz doświadczyć w swoim życiu Bożego działania, takiego, jakie widzisz na kartach Pisma Świętego, dokonaj dzisiaj szczerej oceny swojego życia modlitewnego. Całkiem prawdopodobne, że rzetelne pochylenie się nad tą kwestią poprowadzi cię do utęsknionego wzrostu oraz pełnej radości i wolności wynikającej z realnej relacji z żywym Bogiem. To może być odpowiedzią dla twojego życia. Oczywiście my niczego tutaj nie wymagamy, nawet nie chcemy niczego wymagać, jakiegoś waszego zobowiązania, że dzisiaj się będziecie modlić, proszę, 20 minut każdy. Ja tego nie potrzebuję, my tego potrzebujemy, każdy z nas tego potrzebuje, żeby trwać i się nie zniechęcać. Mogę tylko was prosić, żebyście poważnie potraktowali to poselstwo ze Słowa Bożego. I mogę was prosić, żebyście podjęli jakieś działania w kwestii modlitwy w ogólności, czy może w kwestii właśnie modlitwy wstawienniczej o innych. Ja wiem, że jesteśmy bardzo różni. Są wśród nas emeryci, którzy wydawałoby się, że mają tyle czasu i chciałoby się niejako na ich barki przenieść ciężar takiej modlitwy w zborze. Dobrze, jeżeli jesteś emerytem, masz czas, chcesz być użyteczny dla Boga, módl się o innych. Przypominaj sobie twarze ludzi ze zboru i módl się, wstawiaj się o innych. Módl się systematycznie. Ale są wśród nas też tacy, którzy mają bardzo mało czasu, którzy mają małe dzieci, którzy mają absorbującą pracę zawodową. Czy oni mają się mniej modlić, nie muszą się modlić? Podejmij ten trud. Może to wymaga konkretnego zaaranżowania. Skoro może jesteś dyrektorem i różne osoby zabiegają o spotkanie z tobą i muszą to wpisać do kalendarza, żebyś się z nimi spotkał, to może czas ustawić sobie w kalendarzu konkretną godzinę, kiedy wyłączę się ze wszystkiego i będę się modlił, kiedy będę modlił się o innych. Być może dobrze będzie stworzyć sobie listę osób, o które chcesz się modlić. Ja niestety ze względu na RODO nie mogę przekazać listy zborowników, ale zgłaszam się jako pierwszy, że potrzebuję waszej modlitwy. Proszę dzisiaj z tego miejsca, byłbym niezmiernie wdzięczny, jakbyście w tym tygodniu i nie tylko w tym tygodniu przynosili mnie w modlitwie, bo wiem, jak bardzo tego potrzebuję. Nas jest tutaj przeszło 100 osób, członków tej społeczności, nie licząc dzieci. Dobrze jest, byśmy o siebie się modlili nawzajem. Jakbyś poświęcił te 25 sekund każdej osobie, to już masz 40 minut modlitwy. Nieraz tak ciężko nam przychodzi się modlić. Rozejrzyj się dzisiaj wokół siebie, kto siedzi wokół przy tobie i módl się dzisiaj o te osoby. Pamiętaj o tym. Zaraz będziemy mieli czas modlitwy i wykorzystajmy to też, żeby modlić się o siebie nawzajem. Nie tylko o to, co ja potrzebuję, nie tylko o siebie, ale czasem, kiedy właśnie modlimy się o siebie i jakoś nam myśli się rozpraszają, to dobrą odpowiedzią jest to, żeby wołać o innych, bo Słowo Boże nas przekonuje, że potrzebujemy tego. Koniec. Amen. Nie mam nic więcej do powiedzenia, ale mam nadzieję, że ty masz coś do powiedzenia Panu Bogu, bo teraz będziemy mieli czas właśnie na modlitwę, właśnie żebyśmy wypowiadali to, co mamy w sercu naszemu dobremu Bogu. Proszę, powstajmy. Jeżeli masz w sercu modlitwę, wypowiedz ją na głos, tak żeby też bracia i siostry ze zboru byli, wierzę, tym zbudowani i mogli powiedzieć swoje amen na twoją prośbę, na twoje dziękczynienie.